Drodzy słuchacze, wraz z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej witamy was serdecznie i zapraszamy na spotkanie z ciekawą książką. Szczegółowe informacje i omówienia wszystkich prezentowanych dziś pozycji znajdą państwo na stronie www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, za nami większość wakacyjnych dni. Dla wielu z naszych słuchaczy był to czas odwiedzin dawno niewidzianych wnuków, na które z utęsknieniem czekali. Ale niestety, po radosnych powitaniach, często te ukochane wnuczęta wydają się jakieś obce, wpatrzone w ekrany telefonów, nie bardzo wiadomo, o czym z nimi rozmawiać.
Jest to chyba pierwsza od tysiącleci sytuacja, że między dziadkami a wnukami jest taka przepaść, że starsi ludzie nie są szanowani za swą mądrość. Przez wieki społeczna wartość bycia dziadkiem, babcią była niezmienna. Gdy umiejętność czytania nie była jeszcze powszechna, osoby starsze niosły ze sobą bezcenny zasób kulturowy, były rodzajem żywych bibliotek. Również i teraz nasi słuchacze mają ogrom obcych wnukom umiejętności, inną perspektywę życiową i wyjątkową wiedzę o polskiej kulturze.
Trzeba tylko umieć to wykorzystać, pokazać dzieciom niezwykły świat wspomnień z własnego dzieciństwa i młodości. Szansę na przypomnienie tamtych dni daje książka Teresy Mazur Ojców naszych obyczajem.
Książka Ojców naszych obyczajem przedstawia bogaty i fascynujący świat polskich tradycji, tych najdawniejszych i tych nowszych. Można w niej znaleźć zarówno echa prasłowiańskich wierzeń, jak i opisy bogatej obrzędowości związanej z rokiem liturgicznym i najważniejszymi świętami kościelnymi. Nie brakuje także opisu obyczajów związanych z życiem codziennym, domem, rodziną, pracą, sąsiadami. W książce Ojców naszych obyczajem lubelska pisarka pani Teresa Mazur przenosi nas w świat już niemal baśniowy. Świat, w którym na polach zamiast warkotu traktorów słychać było śpiew i wesołe rozmowy, każde święto niosło ze sobą wyjątkowe obrzędy, a każda chwila ludzkiego życia miała swoje odbicie w pieśniach i opowieściach.
Takie wspólne z wnukami wspomnienie o dawnych tradycjach to szansa dla obu stron na przeżycie czegoś wyjątkowego i odkrycie przez wnuczęta, jak wyglądało dzieciństwo i młodość babci, dziadka.
A były to czasy, w których nasze rodzime tradycje i wierzenia były żywe, przebogate, towarzyskie, a nie tak jak dzisiaj, wymierające, skurczone i zatrute konsumpcjonizmem. Nikt teraz nie obchodzi tak barwnie i ciekawie świąt. Nikt nie chodzi z gaikiem, nikt nie rozpala w noc świętojańską wielkich ognisk, nikt nie celebruje zakończonych żniw. Szacunek wobec tradycji wiąże się z jej znajomością. Tylko my możemy sprawić, że młode pokolenie pozna i pokocha narodowe dziedzictwo. Jeśli martwimy się, że nie umiemy pięknie opowiadać, możemy dzieciom włączyć płytę z nagraniem książki Ojców naszych obyczajem, która towarzyszy w wersji drukowanej.
Wniebowzięcie tradycyjnie obchodziło się i obchodzi u nas jako święto Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia bowiem dokonuje się u ołtarzy poświęcenia przynoszonych przez wiernych wiązanek z kłosów, ziół, kwiatów, gron drobnych owoców, symbolizujących to wszystko, co z Bożej łaski i za orędownictwem Najświętszej Panny urodziła ziemia na pożytek ludziom. Niegdyś, poza wiązankami, które każdy z osobna niósł do kościoła, splatano również wielkie wieńce, zwane brogami. Niektóre posiadały tak pokaźny ciężar i rozmiar, że trzeba je było wieść do poświęcenia na wozie. Bróg był daniną od całej wsi. Sporządzano go z najdorodniejszych kłosów i najpiękniejszych kwiatów. Zarówno w małych wiązankach, jak i w brogach nie mogło zabraknąć roślin, których ludowe nazwy zrodziły się z kultu maryjnego. Były więc włoski Najświętszej Panny, gatunek trawy o wiotkich, cieniutkich, złocistych źdźbłach, warkoczyki Najświętszej Panienki, dziewanna drobnokwiatowa oraz Matki Boskiej łezki, groszek pachnący, a także Matki Boskiej pantofelki, polna odmiana przepyszlinu, czyli lwiej paszczy, i koszyczki Panny Maryi, liliowo lub różowo kwitnąca werbena. Przyniesione do izby, poświęcone bukiety, podobnie jak palmy wielkanocne, umieszczano u wizerunków świętych lub zawieszano nad framugami okien, jako ochronę przed piorunami. Proszek z roztartych takich ziół wsypano do poduszeczek niemowląt na zdrowy sen i do trumien pod głowy zmarłych na wieczny odpoczynek. Wyjeżdżającym za chlebem z domu i z kraju dawano na drogę zawiniętą w płótno garść ziemi z ojcowizny, przemieszaną z odrobiną święconych ziół, aby nie zapomnieli ojczyzny i wiary. Po szczypcie ziela Matki Boskiej, oszczędnie, by na cały rok starczyło, dodawano do wszystkich sporządzonych w domu leczniczych naparów dla ludzi i zwierząt, aby podnieść ich skuteczność. Nazajutrz, po wniebowzięciu, 16 sierpnia, przypada dzień patronalny świętego Rocha, opiekuna pielgrzymów i wszystkich wędrujących pieszo. W wielu regionach, na przykład na Podlasiu i Kurpiowszczyźnie, święty Roch uznawany jest również za patrona pasterzy. Prawdopodobnie dlatego, że na wizerunkach spotykanych w kościołach przedstawia się go z psem u nogi i kosturem pielgrzymim przypominającym laskę pasterską. Na Rocha, we wspomnianych regionach, wypiekano z twardego ciasta figurki rogatych zwierząt – kozłów, krów, jeleni, tak zwane byśki. Kto nie umiał lub nie chciał piec byśków w domu, kupował je na odpustowych kramach przy kościołach pod wezwaniem świętego Rocha. Figurki owe dawano w upominku dzieciom pasającym krowy, na znak, że święty patron czuwa i wspomaga je w tym zajęciu.
Chwile spędzone z wnukami, choć wyczekiwane, często budzą niewesołe refleksje. Rozumiemy, że kolejne pokolenia są inne niż my, ale widzimy, że z młodymi ludźmi coraz trudniej rodzicom sobie poradzić.
Już papież Benedykt XVI zauważył, że bez wątpienia wychowanie jest dziś znacznie trudniejsze niż kiedyś. Niestety, wielość i różnorodność dzisiejszych propozycji wychowawczych w zasadzie nie owocuje tym, co potocznie określa się jako dobre wychowanie. Skierujmy się więc ku osobom, których myśl i działania kształtowały całe pokolenia, by w ich spuściźnie szukać inspiracji na dzisiejsze czasy.
A taką osobą była generałowa Jadwiga Zamoyska, której książka O wychowaniu jest fantastycznym poradnikiem opartym o bogate doświadczenie autorki.
Generałowa była matką trójki dzieci i założycielką szkoły dla dziewcząt. W swojej książce O wychowaniu zawarła wiele trafnych uwag, które warto uświadomić młodym rodzicom, jak na przykład ta, że rozum i wola u dzieci może się wykształcić jedynie przez posłuszeństwo. Posłuszeństwo hartuje wolę, daje moc panowania nad sobą i złymi skłonnościami, daje siłę do hamowania gniewu, do przezwyciężania lenistwa, daje odporność względem pokus, męstwo do wypełniania najtrudniejszych obowiązków. Nabyte za młodu wyrabia dzielność na całe życie.
Wydaje się, że dzisiaj rodzice starają się raczej odsuwać od swoich dzieci wszystko, co by im mogło sprawić jakąkolwiek przykrość.
Ale to ich nie zaprawia do walk życiowych. A przecież trzeba przygotować młodych ludzi do pracy mimo trudów, do wytrwałości w obowiązkach, do spokoju ducha wobec niebezpieczeństw i kłopotów. Tak jedynie wykształcić można charakter mężny i samodzielny. Jak podkreśla Jadwiga Zamoyska w książce O wychowaniu, wszystko zaczyna się w domu, gdy zamiast wdrażać dzieci do panowania nad zachciankami, do wyrabiania hartu ducha, do ofiarności. Zasypuje się, czy nawet przekupuje dziecko różnymi prezentami. Sami czynimy z dzieci małe książęta, a po latach dziwimy się ich egoizmowi i odrzucaniu wszelkich zasad.
Zachęcamy więc Państwa do podsunięcia młodym, nierzadko zagubionym rodzicom książki o wychowaniu, która może również służyć jako swoisty poradnik pracy nad sobą i swoim charakterem.
Wielcy wychowawcy zawsze powtarzali, że praca nad sobą nie ma końca. Nikt z nas nie jest ideałem. Nikt z nas nie może powiedzieć, że już lepszym człowiekiem nie będzie. Jeśli ktoś na serio traktuje wezwanie do świętości, to jest bardzo wiele książek, które będą go wspierały w pracy nad sobą. Między innymi Kształcenie charakteru ojca Mariana Pierożyńskiego, Sztuka samowychowania Dariusza Zalewskiego, czy Kształcenie charakteru wskazówki praktyczne Mieczysława Krojca. Każda z tych pozycji może posłużyć zarówno młodym, jak i starszym, bowiem zawarte w nich rady są uniwersalne.
Dla młodych ludzi to też będzie bardzo ważne, że babcia i dziadek nie marudzą i zrzędzą, lecz własnym przykładem pokazują, że w każdym wieku można i trzeba pracować nad swoim charakterem.
Zainteresujmy tym młodzież. Zacznijmy od tego, jakim typem charakteru jesteśmy. Hipokrates, grecki ojciec etyki medycyny, już w V wieku przed Chrystusem wyróżnił 4 typy charakterów: sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. Tego pierwszego cechuje duża otwartość, pewność siebie, bezpośredniość, a także wrażliwość. Bywa egocentryczny i niestały w uczuciach. Choleryk z kolei jest konsekwentny i ma dużo samozaparcia. Jednak cechuje go także nadpobudliwość, porywczość i szybko kończąca się cierpliwość. Melancholik to typ o bogatym świecie wewnętrznych przeżyć, który ma skłonności do perfekcjonizmu, a także niejednokrotnie zdolności artystyczne. Jest skromny w okazywaniu emocji, ale stały w uczuciach. Flegmatyk z kolei to osoba stała w upodobaniach, spokojna i zrównoważona. Jest zazwyczaj przygotowany na różne okoliczności. Nie lubi ryzyka i zmian, jednak sumiennie wykonuje postawione przed nim zadania.
Może ta ciekawa charakterystyka stanie się okazją do wspólnej rozmowy z wnukami, jaki mamy typ osobowości. Jeśli wciągnie ich ta tematyka, to podsuńmy im książki. Wspomniane już Kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożyńskiego, Sztukę samowychowania Dariusza Zalewskiego, czy Kształcenie charakteru wskazówki praktyczne Mieczysława Krojca. Ale też i inne, które można znaleźć na stronie www.praweksiążki.pl w dziale poradniki w zakładce Kształcenie charakteru.
Ponieważ nasza audycja traktuje o różnych książkach, nie zapominajmy, że literatura piękna również może mieć wymiar wychowawczy i temu przez wieki służyły powieści dla młodzieży. Po ich przeczytaniu każdy chciał być lepszy, mężniejszy, szlachetniejszy. Takie są na przykład powieści Zofii Kossak. Nie przedstawiają jakiegoś idealnego świata, tylko ludzi, którzy starają się być lepszymi, nawet jeśli czasem popełniają błędy. Ten motyw pojawia się w książce Topsy Lupus. Ubogi chłopiec, Francek, sprzedaje do cyrku skradzionego psa. I od tego momentu rozpoczyna się wciągająca przygoda. Na pomoc porwanemu Topsiemu wyruszają jego właściciele, Julek i Tadzio oraz wilczur Lupus. Nie zdradzając szczegółów, powiedzmy tylko, że po wielu perypetiach psiak zostaje uratowany. Chłopcy wykazują się odwagą i sprytem, a Francek odkupia swoje winy.
W książce Topsy i Lupus towarzyszy wersja dźwiękowa. Wysłuchajmy jej fragmentu.
Deszcz przestał padać. Słońce osuszyło w mig mokre chodniki. Wiatr przewiał spłakane obłoki. zmęczony, zgryziony, ponury Francek przysiadł na żelaznym ogrodzeniu skweru, susząc ku słońcu przemoczone plecy. Nieodstępny, skulony u jego nóg Topsy drgnął nagle i nadstawił ze zdziwieniem uszu. Odmienna od dotychczasowej wrzawa zwróciła jego uwagę. Ponad zwykły hałas ulicy wybijały się krzyki, śmiechy, bicie w bębny i mosiężne kotły. Nawet obojętny na wszystko Francek obejrzał się ze zdziwieniem. Od strony rynku, w ulicę, przy której wstrzymali swe zmęczone kroki, wkroczył dziwaczny i niezwykły orszak. Przodem, potrząsając laską obwieszoną brzękadłami, szedł błazen z twarzą umalowaną w białe i czerwone plamy, z ogromnym, przyprawnym nosem, w jaskrawie płomienistym, pajacowatym ubraniu. Wiódł za sobą bardzo małego osła, na którym, twarzą zwrócony do ogona, siedział drugi błazen, bardzo wysoki i chudy. Za osłem para koni wystrojonych w pióropusze i długie barwiste kapy z frędzlami ciągnęła dziwaczny wysoki wóz, pełen pudli i małp. Za wozem z powagą kroczył wielki słoń, kołysząc się z boku na bok. Chropawa jego skóra, podobna do kory drzewnej, chrzęściła za każdym ruchem. Siedzący na karku olbrzyma błazen trzymał rozpięty na dwóch drągach napis: niebywała okazja, wyjątkowe zdarzenie, jeszcze tylko trzy przedstawienia, największy, najwspanialszy w świecie cyrk Gloria, lwy uczone, słonie mędrsze od ludzi, wspaniały program. Chmara dzieciaków biegła za słoniem, pokrzykując z radości i podziwu. Siedzący na ośle błazen gestami i głosem zapraszał wszystkich przechodniów na wieczorne przedstawienie. Patrzący z mimowolnym zaciekawieniem na to widowisko Francek poczuł, że Topsy, przerażony widokiem słonia, wciska mu się pod nogi. Spojrzał na psa i nagle pobladł jak trup. Zimny, kroplisty pot wystąpił mu na czoło. Każdy właściciel cyrku dałby za niego majątek, przypomniały mu się nagle słowa Bolcia. Majątek, majątek, majątek!
Zofia Kossak w swych książkach, oprócz wciągającej fabuły, często ukazuje kwestie moralne, walkę dobra ze złem, przemianę bohaterów.
I to jest w jej twórczości bardzo ważne. Zofia Kossak pisarstwo traktuje jako powołanie, które ma czynić człowieka lepszym, aż do osiągnięcia świętości. W ogóle kwestia świętości bardzo pisarkę zajmowała. Poświęciła jej liczne publikacje, między innymi Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, gdzie próbuje wyjaśnić, jak to możliwe, by młody, bogaty chłopak z wpływowej rodziny zostawił wszystko, by wybrać zakonne ubóstwo i posłuszeństwo. 17-letni Stanisław przeszedł pieszo ponad 600 kilometrów, żeby wstąpić do zakonu jezuitów, lecz nikt nie powitał go tam z otwartymi ramionami. Przyjęto go na próbę i posłano do sprzątania pokoi oraz pomocy w kuchni. Stanisław jednak zwyciężył. Musiał zaimponować starszym braciom swoją determinacją, skoro przełożony napisał o nim: spodziewam się po nim wielkich rzeczy.
Książka Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, była pierwszą w twórczości Zofii Kossak poświęconą postaciom świętych. Ale najbardziej znana to Szaleńcy Boży, 16 opowiadań o różnych drogach do świętości.
Dziś dążenie do świętości nie jest w modzie. Dla sporej części społeczeństwa świętością stały się pieniądze, pozycja społeczna i wygodny styl życia. Postacie świętych kojarzą się z zamierzchłymi czasami, zupełnie innymi niż nasze. Historie przywołane przez pisarkę pokazują jednak, że świętość to czynienie pewnego rodzaju cudów na miarę każdego z nas. Zawsze można zmienić się na lepsze. Dla każdego jest szansa. O czym mówi jedno z opowiadań zawartych w książce Szaleńcy Boże o nawróconym zbójcy. Proszę posłuchać.
Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Świątobliwy eremita Pachomiusz mieszkał w samotni pustynnej od kilkudziesięciu lat, ciesząc się powszechną opinią świętości. Z miasta odległego o parę dni drogi schodzili się doń ludzie, nie zważając na odległość. Prosili o radę, modlitwę albo naukę. Nikt nie opuszczał Pachomiusza zawiedziony i stary pustelnik, zawsze jednako cierpliwy, wyrozumiały, łagodny wobec skruchy, nieustępliwy w stosunku do grzechu, mądry, wyzbyty wszelkich potrzeb i zbytecznych pragnień, czuł się doskonale szczęśliwy, wypełniony niezmąconym pokojem. Nocą spał w grocie, okryty skórą baranią, w dzień grzał stare ciało na słońcu pod skałą i myślał o rzeczach niebieskich. W czasie takich rozważań, nawiedzających człowieka tym częściej, im bliższy czuje się wieczności, naszła kiedyś Pachomiusza myśl, z ludzkiej ciekawości poczęta, której starzec, choć wiedział, że płocha, oddalić od siebie nie umiał. Mianowicie, do którego też świętego on, Pachomiusz, jest podobny, przy którym z apostołów, uczniów Pana, męczenników albo świętych pustelników, wskaże mu Pan miejsce w raju. Dumał, porównywał, zastanawiał się i przymierzał, aż niespodziewanie o świtaniu pojawił się przed nim anioł. — Pachomiuszu — rzekł Boży wysłaniec — nie męcz próżno głowy. W oczach Pana naszego równy jesteś kulawemu mikronowi, mieszkającemu w grodzie na skraju pustyni. Wionął skrzydłami i znikł, zostawiając starca mocno zadziwionym. Nigdy bowiem w mowach ludzi licznie pustelnie odwiedzających nie padło imię Mikrona. A wszakże musiał to być człowiek znaczny, nie byle jaki. Może przeor klasztoru, o tak surowej regule, że woń świętości znana tylko Bogu nie przeniknęła przez mury. Może należy do pobożnych przepisywaczy świętych ksiąg, trawiących całe życie nad pulpitem. Może jest uczonym, przekładającym prawo Boże na język ludzkich ustaw. Może hojnym jałmużnikiem. Ciekawość staruszka rosła w miarę tych rozważań. Na koniec, niezdolny jej pohamować, postanowił pójść do grodu, odszukać i poznać człowieka, co mu był w zasłudze równy. Szedł długo, zmęczył się srodze, co gorsza, nie mógł znaleźć swego rówiennika. Obchodził wszystkie klasztory, pytając braci Furtianów o ojca, zwanego Kulawym Mikronem. Nie słyszeli nigdy o takim. Obchodził szkoły filozofów i szkoły retorów i szkoły mówców, pytając odźwiernych o uczonego profesora, przezwanego Kulawym Mikronem. Nie znali. Zniechęcony już, zamierzał wracać, gdy nagi wyrostek, grzebiący w śmietniku, posłyszawszy pytanie starca, zawołał. — Znam Kulawego Mikrona. Grywa do tańca w gospodzie przybramnej. Nie do wiary zdało się Pachomiuszowi, niemniej ruszył ku wskazanej gospodzie. Biły z niej odory wina, zjełczałego tłuszczu i wrzawa, zdająca się wykluczać obecność myśli o Bogu w tym miejscu. Na wewnętrznym dziedzińcu tańczono. Obdarty grajek z potężnie czerwonym nosem przebierał po strunach gęśli. To był właśnie Kulawy Mikron. Pachomiusz poprosił, by go przywołano, a gdy grajek wysunął się z bramy zdziwiony, pustelnik objął go uściskiem braterskim. — Racz mi powiedzieć, Mikronie — szepnął — jaką drogą osiągnąłeś twoją wielką świętość i czemu ją ukrywasz? A widząc, że grajek nic nie rozumie i patrzy na nie z osłupieniem, opowiedział zdarzenie z aniołem. Mikron począł się śmiać serdecznie, aż łzy ocierał z oczu. — Dobrze z ciebie zadrwiono, staruszku! — rzekł, uspokoiwszy się nieco. — Ja i świętość, przedni żart! Wiedz, że nie ma w okolicy gorszego gałgana pijaczyny i próżniaka ode mnie. Anioł nie mógł drwić ani mylić się, zapewnił Pachomiusz, zawstydzony i zmieszany. Nie wiem, bo mnie stykał się nigdy z aniołami, a co do świętości, zaraz ci dowiodę. To fraszka, rzępijak i leń. Ja do niedawna byłem rozbójnikiem. Przewodziłem bandzie wisielców mnie podobnych i napadałem podróżnych na gościńcu. Zabijałem ich, kiedy usiłowali się bronić. Do tych dłoni przyschła krew ludzi, którzy mi nic złego nie uczynili, a ja im zabrałem życie. Zwano mnie Makron, czyli wielki, mocny, i każdy wędrowiec drżał przed spotkaniem z Makronem. Taki byłem, aż zdarzyło się, że złamałem nogę i długo chorowałem. Towarzysze mnie odbiegli, innego sobie przywódcę obrali, gniłem na barłogu sam. Żywiła mnie z litości stara kobieta. Syna jej kiedyś w bójce zatłukłem, a ona mnie żywiła. Zrazu mklął wszystko i wszystkich, potem zacząłem dumać nad swoim życiem. Niespore były dumania. Wstałem kulawy, ale odmieniony. Przezwałem się Mikron, mały, najlichszy. Pokutowałem ciężko, rozgrzeszenie otrzymałem. Nawet do klasztoru chcieli mnie wziąć, ale gdziebym ja w zamknięciu wytrzymał? Ot, kolacze się po świecie, pana naszego za zbrodnie ustawicznie przepraszając. Do pracy już się nie nadam, kaleka. Grywam do tańca ludziom, lubię patrzeć, jak się weselą, i wina popić lubię też. Już teraz wszystko wiesz o mnie, staruszku, ładny święty, nie ma co. Mikron! Gdzieś polazł, próżniaku! Rozległo się wołanie z bramy. Grajek pokuśtykał szybko z powrotem, a Pachomiusz odszedł do swojej pustelni, rozmyślając o dziwnym zdarzeniu i aż do śmierci nie przestał o nim myśleć.
Mamy nadzieję, że w dzisiejszej audycji znaleźli Państwo inspirację do pogłębienia relacji z wnukami. Zanim się pożegnamy, przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek. Ojców naszych obyczajem Teresy Mazur. O wychowaniu generałowej Jadwigi Zamojskiej. Kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożyńskiego. Sztuka samowychowania Dariusza Zalewskiego. Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne Mieczysława Krojca. Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, Szaleńcy Boży oraz Topsi Lupus Zofii Kossak. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607-664-978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607-664-978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.